Ja o i szczęść Boże, kłonię się Państwu Wysławki. Proszę Państwa, ja powinienem jednak zdecydowanie podchodzić do takich rzeczy, takich materiałów, jak teraz Państwu przedstawię, w ten sposób, żeby naprzód z tym się zapoznać, odczekać ze 2-3 godziny, zjeść coś, wypić sobie jakieś ziółka, niekoniecznie na uspokojenie, po prostu ziółka na żołądek, na wątrobę, na cokolwiek, i podejść do sprawy drugi raz, i wtedy jestem już spokojniejszy. No właśnie tak tak to w tej chwili ma miejsce, taka sytuacja ma miejsce w tej chwili. Otóż właśnie jakiś czas temu zapoznałem się z materiałem tak antychińskim materiałem, jak to jest tylko możliwe. To jest materiał, który w dodatku, znaczy dobrze, naprzód, jeśli chodzi o metodyczną stronę, materiał pod tytułem, oczywiście w YouTubie, materiał pod tytułem, angielskim tytułem Tibet is China's ticket to hegemony, czyli innymi słowy, Tybet jest chińską przepustką, chińskim biletem do hegemonii. Oczywiście nie dodano chyba hegemonii energetycznej. Ten materiał przedstawię Państwu. A dlatego, że chciałem zwrócić uwagę na... Znaczy, po pierwsze, ja jestem mimo wszystko fachowcem, ja jestem energetykiem. Energetykiem cieplnym, człowiekiem związanym, człowiekiem, który studiował na Śląsku, na Politechnice Śląskiej, wśród nie tylko kopalń, ale wśród elektrowni. Pamiętam kilka wycieczek, które zorganizowano nam w czasie studiów do różnych elektrowni, między innymi Łagiszy. To akurat pamiętam, nie wiem dlaczego to zapamiętałem. Chyba dlatego, że ostatnio dowiedziałem się, chłodnie kominowe, które budowano, kiedy ja byłem młody, właśnie się burzy. Więc ja naprawdę wiem, o czym ja mówię. Interesuję się od dziesiątków lat retencją i cieszyłem się, kiedy za PRL-u jakieś tam jednak kroki, niewielkie, ale jednak kroki w kierunku retencji były robione. Pamiętacie o tym Państwo, że produkcja energii to również, znaczy zapora to dwa elementy. Produkcja energii i retencja. Czyli zatrzymywanie wody, gospodarka wodna. To jest gospodarka wodna. Gospodarka wodna, która ma umożliwić właśnie gospodarzenie tą wodą w sytuacjach, gdy są ulewne deszcze i z drugiej strony, gdy jest susza. Do tego służy retencja. To jest ten odzew człowieka, odzew tak najlepiej rozumianej techniki ludzkiej, stworzonej przez ludzkość, na problemy, które stwarza nam przyroda. Od zawsze, od kiedy prowadzę ten kanał, mówię o tym, że Chińczycy są po prostu wspaniali, jeśli chodzi o wykorzystanie retencji. O wykorzystanie retencji, znaczy po prostu stawianie tam, czyli wykorzystanie retencji i doprowadzenie do sytuacji, w której produkuje się czystą energię. Czystą energię. Nie tak jak w przypadku wiatraków, nie tak jak w przypadku ogniw fotowoltaicznych, ponieważ wiatraki i ogniwa fotowoltaiczne za kilka, po kilku, kilkunastu latach szlak trafia, prawda? Różne baterie, szlak trafia, tak czy nie? Tak. A i trzeba, no raz to zutylizować, a dwa stworzyć nowe. Natomiast w przypadku wody woda płynie naprzód z nieba, później rzeką, no i płynie, płynie i będzie płynęła przez następne tysiące lat. Przy założeniu, że nie stanie się zbyt gorąco, no wtedy przestanie płynąć. Ale zakładam, że tak się nie stanie w każdym miejscu na świecie. A już na pewno nie w Tybecie. Otóż tutaj mowa jest o Tybecie, ale szerzej. Ten łajdak, który to zrobił, który się nazywa Caspian Report, Kaspijski, raport kaspijski. Chciałem się dziwić, gdyby to było, to pochodziło prosto z trzewi KGB, rosyjskiego KGB. Ale mam nadzieję, że wiecie Państwo, na czym polega problem Morza Kaspijskiego, które ginie. Które jest tam współdzielone przez kilka państw. Zakładam, że antychińskich łajdaków są olbrzymie tabuny. Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż łapek w górę jest 28 tysięcy pod tym antychińskim materiałem i tylko 1000 w dół. Czyli 1 do 28 tysięcy. 1 do 28. No. Ale co mnie tak oburza w tym materiale? No jest kilka rzeczy. Przede wszystkim kłamstwa. I tutaj ja napisałem w komentarzu, że wymieniono dwie chińskie wewnętrzne rzeki. Wewnętrzne, czyli Jiangzi i Huanghe. Huangho, właśnie. Czy ja się nie pomyliłem? Huanghe. Właśnie pomyliłem się oczywiście. Huanghe. Proszę Państwa, więc wymieniono te dwie rzeki, które są ponoć rzekami transgranicznymi. One są wewnętrznymi rzekami Chin. Ale to jest tylko jeden z wielu. To jest tylko jedno z wielu kłamstw tutaj. Ten łajdak, czy ci łajdacy, ten, kto stworzył ten materiał, twierdzi, że tamy zbudowane na tych rzekach, jak Brahmaputra,
wspólne dla całej Azji. It is the source of water for a dozen transboundary rivers, including the Yangtze, Yellow, Indus, Ganges, Brahmaputra,
Ganges, Indus, Brahmaputra, Mekong. Tak. No więc przynajmniej cztery. A tak, to prawda, że niektóre z nich są te cztery wymienione przynajmniej, są jakby wodami międzynarodowymi, to znaczy rzekami transgranicznymi, nie wodami międzynarodowymi, rzekami transgranicznymi. To znaczy zaczynają swój ciek, zaczyna się ich ciek wodny w Chinach, czyli w Tybecie, czyli w Xinjiangu, a później, zresztą tutaj okazuje się, znaczy jedno z wielu kłamstw przekazał jakiś Hindus, który napisał, że Ganges wprawdzie wypływa z Tybetu, ale to są tylko absolutne początki, źródła. Więc na tych źródłach nie sposób zrobić tam, bo o tamy oczywiście chodzi. Ten artykuł to jest egzemplifikacja ciągle powtarzanego kłamstwa o tym, że na rzekach transgranicznych nikt nie może zrobić tam. To znaczy, jeśli rzeka jakaś płynie, ta Brahmaputra. Proszę sobie wyobrazić, że Brahmaputra znaczną część swojej trasy, myślę, że z 60%, znaczna część tej trasy przebiega przez właśnie Tybet, czyli Sichuan, chiński Sichuan. A później oczywiście kolejne 40% w Indiach, przez drobną część Indii i Bangladesz. Dobrze, tylko że jeśli Bangladesz i Indie, zakładam, nie mają pieniędzy na zatrzymanie tych gigantycznych ilości wody, które spływają Gangesem każdej sekundy, a Chiny nie tylko mają pieniądze, ale przede wszystkim chcą zatrzymać tą wodę. To jak Państwu się wydaje, z punktu widzenia przyrody, już szeroko rozumianej przyrody, naszego ekosystemu, co jest lepsze? To, żeby te rzeki tak sobie spłynęły, te wody w rzekach spłynęły sobie do morza, czy też wręcz odwrotnie, żeby te wody, zanim spłyną do morza, wykonały ogromną część pracy dla ludzkości? Myślę, że dla mnie odpowiedź jest absolutnie jednoznaczna. A im więcej tam, w wielu miejscach, na tej samej rzece, od dołu do góry, tym lepiej. Jak Państwu już mówiłem, ja jestem zwolennikiem wymyślonej przez siebie teorii, w myśl której Yangtze w miejscu, gdy się kończy, to jest w tej chwili olbrzymia delta Yangtze, podobnie jak Huanghe, zamiast tej gigantycznej delty i już tam miliardów czy milionów metrów sześciennych przepływających codziennie, wpływających do morza, to ja bym z tego zrobił strumyki, dosłownie strumyki. Zmniejszyłbym to o 100 razy. Tą ilość wody wpływającą z chińskich rzek, z tych dwóch chińskich wewnętrznych rzek do morza. W jaki sposób? Nie tyle budując tamy retencyjne. Nie tyle. Budując, a właściwie tworząc, bo to wystarczy w każdej wiosce, w każdym miasteczku, w każdym mieście stworzyć jeziora, stawy, kanały, które by były formą retencji wody. A powtarzam, nawet w każdej wiosce. W tej mojej ukochanej Bielczy, która już oczywiście nie jest taka sama po tych kilkudziesięciu latach, w tej mojej ukochanej Bielczy kiedyś, jak byłem małym chłopakiem, to była jeszcze pozostałość na środku, w centralnym miejscu wsi. Pozostałość po stawie, a tuż przy kościele, to było między kościołem i remizą strażacką, pozostałość po stawie, średnicy 15 metrów, 10 metrów, w którym była woda. Dlaczego ta woda była? Dlatego, że podejrzewam, że wtedy Znaczy wszyscy, wtedy wszyscy mieli, gospodarze wszyscy mieli studnie, prawda? Ale bydło, które szło, powiedzmy sobie, na pastwiska, które się gnało na pastwiska, czy bydło, które przechodziło z pastwisk, ale również i straż pożarna, która, jak powiedziałem, była w pobliżu, to wszystko mogło się zaopatrywać w wodę w tym stawie, malutkim stawie. Tylko proszę Państwa, gdyby takich stawów, nie wiem ile w Polsce jest, nie będę mówił o Polsce, bo to nie ma sensu. Nie wiem ile w Chinach jest, ile w Chinach jest wiosek, ale jestem absolutnie pewien, że gdyby KPH zdecydowała się na właśnie zrobienie programu wodnego, zatrzymywania wody, tak jak kiedyś to miało być na Podkarpaciu w Polsce, małe elektrownie, małe, malutkie zaporki, takie kilka metrów szerokości w poprzek jakiegoś strumienia i skierowywanie tych, ale również skierowywanie tej wody, części przynajmniej tej wody, do właśnie na bok, do jeziorek, do stawów w miejscach, w miastach, właśnie kanały, budowanie kanałów. Chodzi mi o to, że to jest najmądrzejsza, najrozsądniejsza, najbardziej ekologiczna forma działalności człowieka, jaką można sobie wyobrazić. Najrozsądniejsza. Natomiast ten materiał filmowy, to wszystko, o czym mówię, to wszystko, czym się zachwycam, robią Chiny, bo Chiny na płaskobrzeżu tybetańskim robią ogromne ilości, znaczy budują ogromne ilości i zbudowały już częściowo ogromne ilości, nie tylko na samym płaskobrzeżu, ale również w pobliżu tego płaskobrzeżu, to znaczy głównie w Syczuanie, w Syczuanie, tam na południe, w Yunanie, a tam, gdzie można to budować, gdzie są idealne warunki do tego, ale przede wszystkim właśnie Tybet. Tybet jest idealnym miejscem do tego, żeby budować elektrownie wodne. Idealnym, ja w moich marzeniach wielokrotnie powtarzam się takie marzenie, że buduję, jestem budowniczym, wielkiego nie, jeziora, morza na płaskobrzeżu tybetańskim, które by zatrzymywało wodę, żeby ona nie spływała w dół. A dlatego, że być może kiedyś będzie można tą wodę zagospodarować. Nawet trzeba ją zatrzymać, a później, czy równocześnie, równolegle, myśleć o tym, jak ją w przyszłości zagospodarować. Druga sprawa, czyli kolejna sprawa, to przegrodzenie tych rzek Brahmaputry. No właśnie, przepraszam bardzo, ale ja już zapomniałem nazw tych rzek. Oprócz Brahmaputry już nie pamiętam pozostałych trzech rzek. To jest, tam są trzy wielkie rzeki, trzy wielkie rzeki, które niedaleko wokół siebie mają swoje tuż na południe od płaskowyżu, biegną równolegle prawie do siebie. I tam właśnie stworzyłbym zapory, wielkie, gigantyczne zapory, które zatrzymałyby te miliardy metrów sześciennych wody, które wpływają zupełnie bezużytecznie do morza. A więc oczywiście problemem jest to, jak Państwo rozumiecie, gospodarkę wodną. Natomiast ja ją rozumiem właśnie tak, jak powiedziałem. Zatrzymanie. Dla mnie gospodarką wodną jest zatrzymanie na terenie kraju. Czy to jest Polska, czy to są Chiny. Zatrzymanie na terenie kraju jak największej ilości wody. Aby w sytuacji, gdy są ulewne deszcze, można było tą wodę zatrzymać. W sytuacji, gdy jest susza, spuszczać i gospodarzyć nią, przelewać do różnych zbiorników. A cóż, mam nadzieję, że przekazałem Państwu pewną ilość informacji, która w mojej opinii jest obiektywna. No ale odnoszę wrażenie, że to tylko w mojej opinii jest obiektywne. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.